No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo was ciepło witam w ten niedzielny popołudniowy wieczór, jeśli tak można powiedzieć, albo kiedykolwiek tego słuchacie. Kochani, ostatnim razem, kiedy sobie słuchaliśmy bardzo poruszającej historii, widziałem też w waszych komentarzach, że było bardzo wiele poruszeń wśród was, bo to rzeczywiście historia, która łzy cisnęła do oczu. Tam nie było komentarzy, dzisiaj będzie parę komentarzy. Proszę, posłuchajcie najpierw, zanim pójdziemy do dzisiejszej właściwej historii. Justyna tak pisze. Ojcze, tak pięknie ojciec powiedział na końcu. Mnie ta historia także rozorała serce, a to, jak ją skomentowałeś, w pewnej części wzięłam do siebie, bo też straciłam czworo dzieci w okresie płodowym, a jedno z nich miało trisomię. Zdecydowałam się je urodzić mimo zapewnień lekarzy, że i tak umrze, i umarło w połowie ciąży. Pan Bóg był w tym wszystkim bardzo blisko mnie, pomógł mi przez to przejść obronną ręką. Czuję się pobłogosławiona tymi czterema życiami w niebie i dwoma tu na ziemi. Ewo, jesteś piękna. Ewa to oczywiście autorka naszej ostatniej historii. Bardzo wiecie, to jest piękne zdanie, które tutaj zostało napisane przez Justynę, że czuję się pobłogosławiona tymi czterema życiami już w niebie. Zobaczcie, to nie jest tylko tragedia, to nie jest tylko nieszczęście, chociaż oczywiście jest, żeby to było jasne, ale to jest też pobłogosławienie, że te cztery życia, one są, one istnieją, one czekają, kiedyś się spotkamy. To jest zawsze bardzo trudna perspektywa, ale widzieć błogosławieństwo w tym, co takie trudne, to jest wielka, wielka rzecz. Marii Po zapisze tak. Ewo, podziwiam cię za twoją siłę. Niejedna kobieta, słysząc diagnozę, postąpiłaby inaczej. Zdecydowałaby się przerwać ciążę. Jednak ty miałaś w sobie tyle siły, by urodzić i przytulić swoje córeczki. Ogromnie to za to szanuję i sama chciałabym mieć twoją siłę i odwagę. Akurat wzięłam się za moje drzewo genealogiczne. Znów zagłębiłam się w takich zakamarkach internetu, o których zwykły użytkownik nie ma pojęcia. Właśnie analizuję akty małżeństwa moich pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadków. Dobrnęłam już do 1732 roku, a historie, na które trafiłam, są niesamowite. Przedwczoraj czytałam prasę z lat 30. ubiegłego wieku. RODO nie obowiązywało, więc można znaleźć takie perełki o naszych przodkach, że się włos na głowie jeży. Ależ to są piękne historie warte zapamiętania. A no właśnie. Te nasze wszystkie historie ludzkie, to co się w nas dzieje. Kochani, warto sobie opowiadać o tych pięknych i trudnych czasem rzeczach. Nie zostawiać ich tak po prostu. Lucy. Ewo, przywracasz wiarę, że ten świat ma jednak pięknych ludzi. Jesteś wierząca bardziej niż niejeden kapłan. Podziwiam ciebie za twoją odwagę i miłość, najpiękniejszą jaka może być. Lucy, tu się przyczepię i proszę cię, nie obraź się na mnie oczywiście, ale zobaczcie, to jest takie trochę pokłosie klerykalizmu, nie? Że to kapłan powinien mieć wiarę, a jak ktoś ma wiarę, no to ewentualnie może tam dościgać do kapłana. Kochani, przestańmy w końcu robić z tej grupy ludzi, ważnej, potrzebnej, zgadzam się, ale przestańmy z nich robić kogoś, kto ma mieć jakąś specjalną relację z Bogiem. Kochani, uwaga! W chrześcijaństwie, w naszej wierze, w tym, czego nas nauczył Pan Jezus, każdy z nas ma mieć prawdziwą wiarę, a nie, że jest jakaś specjalna grupa od wiary. Proszę was, każdy z nas ma mieć taką wiarę. Adam w końcu. Dziękuję za ten komentarz, Adam. Trochę mnie tutaj zrugałeś, ale to dobrze. Ojcze Adamie, przesadziłeś w komentarzu o księdzu, który fatalnie zachował się wobec Ewy. Ucz nas chrześcijańskiej postawy wobec księży, którzy błądzą i nie potrafią stanąć na wysokości zadania. Tak, czasem mnie ponoszą nerwy i będą. Jednocześnie masz rację, Adam. Muszę się uczyć chrześcijańskiej podstawy wobec tych, którzy błądzą, bo ja sam błądzę. Ale myślę, że to jest w porządku dotąd właśnie, dopóki widzimy, że sami błądzimy. Tak, wkurza mnie czasem zachowanie księży i po prostu mam ochotę wyszarpać albo po gębie wystrzelać. Ale uwaga, mówię to tylko dlatego, że wiem, że ja sam tego często potrzebuję. Ale Adam, dziękuję, że oczywiście zwracasz mi na to uwagę. Bo tak, chcę się uczyć chrześcijańskiej postawy wobec każdego, kto źle czyni. I jeszcze jeden komentarz, trochę polemiczny. Ja stanę w obronie lekarzy mówiących, że to nie ma sensu. Lekarze mieli trzech pacjentów, nie dwóch. czyli dwójkę dzieci i Ewę. Jeśli dzieci miały minimalną szansę na przeżycie po narodzinach, a ciąża była w dodatku tak trudna, że zagrażała życiu Ewy, to lekarze chcieliby chociaż ich jedna pacjentka wyszła zdrowa. Po tej ciąży pacjentka straciła zdrowie fizyczne, psychiczne, reprodukcyjne. Ja też wierzę, że życie zaczyna się od poczęcia, ale patrząc na lekceważące zdrowie Ewy słowa nawet kogoś tak czułego jak ojciec Adam, to dla Kościoła kobieta w ciąży to dalej nie jest człowiek. Smutne to. Dużo zdrowia dla ciebie, kochana. Twoje maleństwa są już z Bogiem i mają tam najlepszą opiekę. O taką wiarę jak twoja mogę się tylko modlić. Mam nadzieję, że dojdziesz do siebie i odzyskasz swoje zdrowie. Ściskam cię bardzo mocno. Kochana, nie zgodzę się z tobą. Nie zgodzę się z tobą. Tak, ja rozumiem, że czasem są księża, dla których kobieta to ciągle nie jest człowiek i tam ważniejszy jest tak zwany płód. Ale uwaga, to nieprawda i nigdy się nie zgodzę na to, że Kościół tak naucza. Kiedy takie zdania słyszę, to czuję krzywdę, którą się wyrządza Kościołowi, tak mówiąc. Mówię, bo to, że takie oczywiście są czasem poglądy różnych księży, to wcale nie znaczy, że Kościół tak naucza. I kochana, też absolutnie nie zgadzam się z tym, że lekceważąco podszedłem do zdrowia Ewy. Rozumiem, możesz mieć absolutnie na to swoje zdanie, jasna sprawa. Jesteśmy po to, żeby rozmawiać, ale nie zgadzam się. Tak, tak samo ważne jest życie Ewy i tak samo ważne jest życie jej dwójki dzieci. I w takich sytuacjach nie ma żadnych prostych rozwiązań. Wiesz, i kiedy się czasem oburzam na lekarzy, to nie dlatego, że twierdzę, że życie Ewy jest, w sensie życie dzieci jest ważniejsze od życia Ewy. Nie. Tylko właśnie oburzam się tym, że po stronie lekarzy często jest ta jednostronność, że życie dzieci nie ma znaczenia, a ma znaczenie tylko życie Ewy. A to właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć znaczenie wszystkich tych istot. I czasem stajemy wtedy w takich wyborach, gdzie nie ma żadnego dobrego wyboru. Bo nie, to nie jest tak i nie zgadzam się z tobą, że Kościół właśnie bardziej szanuje, nie wiem, dzieci poczęte niż ich mamy. Nie zgadzam się z tym. I nie uważam, żeby takie było nauczanie Kościoła. Dobrze, że zwracasz na to uwagę oczywiście. To jest bardzo dobre zdanie, które mówisz. Bo takie rzeczy nie mają prawa mieć miejsca. Ale nie uważam, że Kościół tak mówi. Tak, są poszczególni członkowie Kościoła, którzy mogą tak mówić, ale zarzucanie tego, że to jest kościelne myślenie, to jest nieprawda. Ale bardzo dziękuję ci za stanie w obronie wszystkich istot w tym dramacie, bo to jest dokładnie tak, jak mówisz. Każde życie ma tutaj dokładnie taką samą wartość. Kochani, tyle komentarzy na początek naszego spotkania. Teraz posłuchajcie czołówki, a potem będzie oczywiście nasza historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Zośce, co serialem kuszona była. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, w sensie w jego części właściwej. Kochani, dzisiaj mamy ostatnie spotkanie wielkopostne, dzisiaj niedziela palmowa i będzie dzisiaj troszeczkę łagodniejsza historia. Nie w sensie, że nieważna i że nie trudna, bo też jakoś trudna, ale chyba nie tak dramatyczna jak te ostatnie. Takiego lekkiego oddechu dzisiaj potrzebujemy, a dzisiaj będzie raz, że o sytuacji, która się bardzo dobrze rozwiązuje, a też o takim czymś, co myślę też, tego nie było chyba w naszych historiach jeszcze, a też takiego myślenia bardzo musimy się uczyć, więc dzisiaj trochę inna historia. Posłuchajcie. Drogi ojcze Adasiu, podsyłam ci moją historię potłuczoną, krótką, ale bardzo aktualną, bo mam nadzieję właśnie się w moim życiu zakończyła. W razie gdybyś kiedyś miał ją przeczytać, nie podawaj proszę mojego prawdziwego imienia, więc jak się domyślacie, Zośka to nie jest jej prawdziwe imię. Na potrzeby podcastu oczywiście możesz wybrać dla mnie inne, tylko wtedy powiedz, dlaczego krótko takie wybrałeś. Lubię, gdy mówisz o imionach. Zośka? Zofia to jest mądrość. Sofia to jest mądrość. Dlatego wziąłem. Bo to będzie o mądrości w sumie historia, albo raczej o potrzebie mądrości. No to posłuchajcie jeszcze dalej. Jeśli dla dobra słuchaczy trzeba by zmienić niektóre wrażliwe słowa, to oczywiście nie mam z tym problemu. Nie, chyba tu nie trzeba nic zmieniać. Raczej chyba nic nie zmieniałem. I oto już moja historia. Kiedy w grudniu ubiegłego roku, czyli 2025, odchodziłam od konfesjonału po przedświątecznej spowiedzi, postanowiłam sobie, że Wielki Post będzie inny niż ten właśnie kończący się Adwent. Bez kołowrotka, biegu i stresu związanych z zamknięciem roku w pracy, logistyką rodzinnych spotkań w okresie świątecznym, że to będzie naprawdę inny czas. Miało być w końcu powoli, ze skupieniem, modlitwą i jakościowym czasem z Jezusem. I początek nawet formalnie wyszedł niezły. W środę popielcową byłam na mszy, wyspowiadałam się i przyjęłam komunię. Ale zamiast pewnie stąpać po ziemi i realizować mój ambitny plan duchowy, chwiałam się gorzej niż początkujący szczudlarz. Jesienią przed tym wspomnianym grudniem na jednym z kanałów społecznościowych odkryłam konto dziewczyny, w której zobaczyłam siebie, gdybym 10 lat wcześniej wybrała inną drogę. To była 30-parolatka, która wyrwała się z pracy w korporacji, rzuciła wszystko i przeprowadziła do innego kraju. Postanowiła zacząć wszystko od nowa i dokumentować to w social mediach. Jej profil urósł, ale milionów w sumie z tych socjali póki co nie widać, a że wiza traci ważność szybciej niż się tego spodziewała. Ja obecnie po 40, szczęśliwa mężatka i mama, oglądam ją i z jednej strony z serca jej kibicuję, a z drugiej dziękuję sobie, że te 10 lat temu nie wybrałam jej drogi i nie jestem tam, gdzie ona teraz. No i właśnie ta alternatywna ja, w sensie ta z tego profilu, opowiedziała pod koniec grudnia z iskrami w oczach na swoim profilu o serialu, który zawojował kraj, w którym obecnie ona mieszka i miał stać się międzynarodowym hitem. Nie był wtedy jeszcze dostępny w streamingach w Polsce, ale stworzony został na podstawie serii książek. No więc ja, z wykształcenia anglistka, stwierdziłam, że dawno nie czytałam nic w oryginale po angielsku, to może akurat w przerwie świąteczno-noworocznej te książki sobie właśnie przeczytam, skoro ona tak zachwala. A jak już serial do Polski w końcu wejdzie, no to będę miała porównanie. Książki przeczytałam po prostu jednym tchem. Wpadłam jak śliwka w kompot. A potem do Polski wszedł serial, no i wpadłam jeszcze głębiej. Książki i serial opowiadają historię młodych chłopaków, bardzo utalentowanych sportowców i jednocześnie swoich największych rywali, którzy na początku sypiają ze sobą. To jest właśnie trochę wątek, którego nie rozumiem, bo to brzmi jakby te chłopaki sypiały ze sobą, a chyba nie o to chodzi, chociaż zaraz zobaczymy. Żeby zaspokoić ciekawość i rozładować napięcie, a potem zakochują się i szukają sposobu na ułożenie życia razem. Z uwagi na charakter tej typowo męskiej dyscypliny sportu oraz pochodzenie jednego z chłopaków, to wszystko nie jest proste. Typowy schemat do zakochanych, którzy się ukrywają, pokonują przeciwności losu, a na końcu ostatecznie wygrywa miłość. Ale co w tym wszystkim chyba najistotniejsze, książki i serial zawierają mnóstwo dość szczegółowych i z perspektywy kobiety naprawdę ładnych scen erotycznych. W serialu sportowców gra też dwóch bardzo atrakcyjnych aktorów, którzy na ekranie i podobno też w rzeczywistości mają ze sobą niesamowitą chemię. Jeden to idealny kandydat na męża, a drugi na kochanka. Pewnie już łatwo można się domyślić, w którą stronę ta historia się potłucze. Tak jak podobno bardzo wiele kobiet, dałam się wciągnąć tej bajce, po prostu jako bajce, czyli zauroczyć historię o miłości z pięknymi bohaterami i pewnym happy endem, ale też tym bardzo rozbudowującym, rozbudzającym wyobraźnię, no i libido sceną. Wybrane fragmenty w książkach czytałam po kilka razy, a potem w serialu oglądałam je też po kilka razy, porównywałam z książką, no i tak w kółko. W międzyczasie w socjalach pojawiło się mnóstwo krótkich filmików z wyciętymi scenami z tego serialu i ja je miałam polubione, żeby szybko móc do nich wrócić. No nie powiem, wciągnęło mnie to całkowicie i okropnie. Do tego stopnia, że przez moją głowę przeszło słowo, no chyba jestem uzależniona. Dodam tylko, że wciągnięcie naprawdę polegało na pragnieniu oglądaniu, czytaniu tych właśnie erotycznych scen. Samo zaspokajania było tutaj relatywnie chyba naprawdę niewiele. Bardziej chodziło o obrazy, które wryły się w wyobraźnię i pojawiały, jak tylko mózg nie był niczym zajęty. Oddawanie się tej wyobraźni było samo w sobie po prostu czystą przyjemnością. Ale książki i serial miały jeszcze inne działanie w moim życiu. Otóż ośmieliły mnie w sferze seksualnej i zainspirowały do otworzenia się przed mężem. W książce jeden z głównych bohaterów odkrywa, że jest gejem, i na początku się tego boi, ale stopniowo odważa się i akceptuje tego, to kim jest. Ta jego odwaga, pomimo strachu, w pewien sposób jakoś mnie ośmieliła. Wiem, Opowiedziałam o serialu mężowi, bo tak, ja mam wspaniałego męża, z którym naprawdę o wszystkim mogę rozmawiać. I to nam otworzyło drogę, żeby rozmawiać o naszych potrzebach i krok po kroku nasze życie seksualne naprawdę wskoczyło na wyższy poziom. A co za tym idzie, również bliskość w naszej relacji się pogłębiła. Wcześniej było między nami po prostu dobrze, a teraz, jakoś chyba dzięki temu, jest bardzo, bardzo dobrze. No i tu się właśnie pojawia ząk. Że co? Że niby, że grzech, a daje takie dobre owoce? Teraz już chyba czas najwyższy wrócić do tej środy popielcowej na tych szczudłach, o której mówiłam. Przed tą spowiedzią na początku Wielkiego Postu odznaczyłam większość polubionych filmików w socjalach, zostawiłam tylko kilka tych takich o prawdziwej miłości, schowałam książki głęboko i postanowiłam się, że się od tego odetnę. Mimo szczerych chęci oczywiście nie wytrwałam nawet do następnej niedzieli. W tą właśnie następną niedzielę byłam totalnie skołowana. Bardzo chciałam wrócić na dobrą drogę, iść do spowiedzi kolejny raz, ale jednocześnie tak samo bardzo nie chciałam stracić tych moich sportowców, którzy dali mi tak dużo przyjemności, relaksu i co to dużo mówić, no w końcu małżeńskiego szczęścia. W głowie kotłowały mi się przeróżne myśli, że ten grzech to ma nawet całkiem dobre owoce, że to może wcale nie jest taki zły w związku z tym, że to jest takie sztampowe, postanawiasz się do Boga zbliżyć, więc zły się uaktywnia, że w sumie to ja totalnie rozumiem tą Ewę z raju, jeśli owoc zakazanego drzewa był tak kuszący jak te książki i serial, to naprawdę rozumiem, że ona nie mogła się oprzeć. Minął kolejny tydzień, a ja nadal byłam całkowicie wciągnięta. W drodze do kościoła w kolejną niedzielę w końcu zaczęłam się modlić i prosić Boga, żeby jakoś mi pomógł zrozumieć, że to trzeba w końcu przerwać. Bo racjonalnie ja to wiedziałam, ale zrozumieć, przyjąć, a potem wdrożyć to już zupełnie coś innego. No i on, tak po prostu, wziął i pomógł. W tą niedzielę na mszy psalm miał refren Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. A mi w głowie od razu pojawiła się myśl, jaki brak ten serial, ta książka we mnie wypełnia. No i odpowiedź, gdybym była blisko z Jezusem, to tego braku by chyba nie było. Natomiast Ewangelia była o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. Podczas kazania na ekranie wyświetlono ikonę, na której widać Jezusa dotykającego oczu niewidomego. W Ewangelii, jak pamiętacie, położył błoto na jego oczach. A potem widać niewidomego kierującego się ku sadzawce, żeby obmyć oczy. Wtedy zrozumiałam, że Jezus właśnie kładzie błoto na moich oczach. Poczułam, że chce uwolnić się z tego wciągnięcia, dlatego że to mnie naprawdę oddala od Boga. No a przecież moim celem było się w końcu do Niego zbliżyć. Że to mi kradnie czas, wciąga w świat fantazji, już nie wspominając o tym samozaspokajaniu. Ale do pełnego uzdrowienia potrzebny był jeszcze mój ruch, czyli obmycie się w sadzawce. Tego Jezus za mnie nie zrobi. To niewidomi musi zrobić sam. Po powrocie do domu usunęłam wszystkie polubienia w socjalach, poprosiłam męża, żeby schował książki tak, żebym tym razem ich nie znalazła, a sama, i nie ukrywam, to było najtrudniejsze, wylogowałam się ze streamingu, na którym dostępny jest ten serial. Poczułam ulgę, wdzięczność i jakąś taką klarowność, jakbym faktycznie przejrzała na oczy. Jestem wolna od jakiegoś czasu. Czuję, że emocje pomału opadają, a pokusa jest, ale słaba. Twórcy serialu zapowiedzieli już, że będą filmować drugą część książki, a autorka pisze już ponoć kolejny tom. Aktorzy grający w serialu rolę sportowców zrobili sobie tatuaże z napisem Sex Sells. Jakie to prawdziwe, jednocześnie bardzo smutne. Czy dam radę tych nowych części nie przeczytać i nie obejrzeć, jak się ukażą? Szczerze? Nie wiem. Mam dużo przemyśleń w związku z tą historią. O socjalach, jak łatwo dać się w coś wciągnąć i jak trudno z tego wyjść przez algorytmy. O uzależnieniach. W życiu nie pomyślałabym, że to może być o mnie, a jednak. O kobiecej seksualności, że jest piękna i że się zmienia. O małżeństwie. Lata temu modliłam się o dobrego męża dla mnie. I chyba to dla mnie to było kluczowe. O sile wyobraźni, o grzechu i o wolnej woli. To wszystko będzie na pewno we mnie jeszcze pracować. Na ten moment cieszę się tą małą wygraną bitwą i myślę sobie, że to zbliżenie się do Boga jednak się jakoś stało, choć zupełnie inną drogą niż planowałam. No bo po raz pierwszy świadomie byłam kuszona i choć najpierw uległam, to potem jednak postawiłam opór. bo zrozumiałam, że jeśli będę blisko niego, to naprawdę niczego mi nie będzie brakować. No a w razie czego mam sprawczość, czyli mogę się zawsze obmyć. Trzymaj za mnie kciuki, ojcze Adasiu. Dzięki, że jesteś. Pozdrawiam. Zośka. Zosiu, droga, oczywiście mówię do ciebie twoim imieniem w mojej głowie, tym, które masz naprawdę. Zosiu, droga, dzięki za tą historię, dzięki. Kochani, zobaczcie, to jest taka historia, która bardzo przeczy takim naszym różnym chęciom, żeby rzeczywistość była zero-jedynkowa, nie? No bo zobaczcie. Zośka wciągnęła się w jakiś serial, nie? W jakąś fikcję literacką i serialową, wypełnioną jakoś, no niestety, w dużej mierze, tak? Jakąś seksualnością, pomieszaniem też seksualnym i tak dalej. Jak sama mówi, wzbudziło to w niej bardzo wiele pragnień. Ciągle czytanie, wracanie do tych fragmentów, skrolowanie, zaznaczanie filmów, oglądanie ich w kółko, w sensie tych scenek. W końcu, jak też sama napisała, no doszło do grzechu, nie? Do samozaspokajania. Ale jednocześnie zauważcie, dzięki temu mamy pogłębioną bliskość fizyczną z mężem. Dzięki temu, że, przepraszam zaraz, że tak powiem, ale przez oglądanie głupot w internecie okazało się, że zbliżyła się do swojego męża, że pogadali szczerze o swojej seksualności, o swoich pragnieniach, co uważam jest bardzo ważne w małżeństwie. I tak jak mówi, wskoczyli na kolejny level. Ich relacja wzrosła. Zobaczcie, to jest tak, że nam się często wydaje, nie? No właśnie, skoro takie dobro z tego jest, no to chyba źródło też musi być dobre. Albo odwrotnie. Skoro przecież wiemy, że źródło jest złe, to na pewno to, co z tego wynika, też jest złe. Kochani, to jest właśnie geniusz Boży. To jest właśnie geniusz Boży. Że rzeczywistość, po pierwsze, nie jest jednorodna, tylko mogą być złe rzeczy, a na ich podstawie Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Uwaga, nie chodzi wcale o to, że to one rodzą dobro. Nie, one generalnie rodzą zło. Tak jak to napisała nasza autorka, nie? One ją doprowadziły do niedobrych rzeczy. Zobaczyła nagle swoją łatwość w uzależnieniu, zobaczyła łatwość w nieczystości, zobaczyła to pomieszanie z poplątaniem. Ale uwaga, Pan Bóg nie jest taki, że powie ci, o, zło wyrzucamy i w ogóle, żebyś mi tutaj nigdy nie zaglądał. I oczywiście, że Pan Bóg chce, żeby zło wyrzucić, żeby tam nigdy nie zaglądać. Ale Pan Bóg mówi, wiesz co? Jak dasz mi to w ręce, to ja potrafię na wszystkim zbudować dla ciebie coś dobrego. Kochani, ta nasza taka, wiecie, chęć, ja to bardzo często widzę w ludziach wierzących, którzy chcą, żeby rzeczywistość była taka bardzo, jak to mówimy, zero-jedynkowa. Czyli wszystko jest albo złe, albo dobre. A jak się mówi, że takie nie jest, to się od razu słyszy takie zdania, o, rozmywacie po prostu moralność i tak dalej. Nie, kochani. Chodzi o to, żeby potrafić zobaczyć skomplikowaność rzeczywistości. I skomplikowaność nie polega na tym, że coś jest jednocześnie dobre i złe. Tylko, że w jednej rzeczywistości mogą być rzeczy i dobre, i złe. Zobaczcie, to jest tak, na przykład, jak czasem do mnie ktoś przychodzi po jakimś takim, wiecie, kompletnie grzesznym, kompletnie porypanym związku na przykład, nie? I jest mu bardzo trudno ocenić, mówi tak, ojcze, z jednej strony ja wiem, że to wszystko było zbudowane na grzechu, ja wiem, że tam się dokonała jakaś zdrada na przykład, ja wiem, że byłam z tym, nie wiem, mężczyzną, on był żonaty i to jest w ogóle zło i tak dalej. Jednocześnie, ojcze, potrafię mi pokazać, takie dobro się wydarzyło, takie dobro się wydarzyło, takie dobro się wydarzyło. I kochani, mamy taką tendencję, żeby wszystko wrzucić do jednego wora, żeby wszystko albo skreślić jako negatywne, albo wszystko zaznaczyć, że dobre, no bo skoro jest jakieś dobro, to znaczy, że wszystko musi być dobre. Nie, kochani. Mądrość, i dlatego dałem naszej autorce na imię Zofia, polega na tym, że umiemy te rzeczy rozróżniać, że możemy bardzo jasno nazwać, tak, w tej sytuacji to i to jest złe, to i to jest grzechem i nigdy nie wolno tego nie nazywać grzechem. To jest absolutnie wbrew Panu Bogu, to jest Jemu niemiłe, to jest coś, co nas niszczy. Ale uwaga, jednocześnie w tej samej sytuacji mogą być inne rzeczy, nawet z nią związane, a nawet z niej czasem wynikające, które naprawdę mogą być dobre i błogosławione. I znowu wtedy nie można popełniać drugiego błędu, że przez te dobre i błogosławione rzeczy będziemy sobie mówić, a no to chyba to jednak całe było dobre, no bo skoro mam z tego jakieś dobro, nie? Kochani, rzeczywistość naprawdę jest bardzo bogata i naprawdę jest bardzo różnorodna i bardzo skomplikowana i bardzo niejednorodna. To Bóg, tak jak wam to tłukę od kilku już tygodni, jest bytem prostym, jednorodnym. W nim tylko dobro, w nim nie ma zamieszania, w nim nie ma poplątania rzeczy dobrych i złych. My na odwrót jesteśmy bytem złożonym, skomplikowanym. Wiem, brzmi tak, jakbyśmy byli jakoś, nie wiem, od Pana Boga trochę lepsi, no bo skomplikowane, takie złożone, to wydaje się trochę lepsze od prostego. Nie, właśnie proste jest najpiękniejsze, bo ono jest najczystsze, ono jest jednorodne. My jesteśmy pokomplikowani. Jak mówi Święty Paweł bardzo ładnie, jednocześnie chcemy dobra i chcemy zła. Jednocześnie chcemy dobro, a wychodzi nam zło. Jednocześnie staramy się walczyć ze złem, a nam to nie idzie, nie? No i zobaczcie, tutaj jest taka umiejętność, żeby zobaczyć tak. Ten serial mi szkodzi. Ten serial, mimo że mam z niego dobre owoce, bo w tym sensie rzeczywiście nastąpiło jakieś pogłębienie relacji z mężem i to jest strasznie fajne, to jest bardzo piękna rzecz. To jest coś, w czym trzeba całe życie wzrastać. Więc on ma dobre swoje jakieś owoce, ale on, wiem, sam w sobie, autorka to zauważa, on mi szkodzi. On mi robi siano w głowie, on jest czymś, co mnie uzależnia, on jest czymś, co mi powoduje zamieszanie. To nie daje mi pokoju. I tak, wtedy się muszę od tego odciąć, jednocześnie wcale nie odcinając się od owoców tego, od tego, co może z tego wyniknąć. Kochani, ja mam, wiecie, wiele rzeczy złych w swoim życiu, tak jak każdy człowiek, nie? Mam różne rzeczy w przeszłości, mam ciągle jakieś słabości oczywiście jeszcze, nie? I uwaga, kochani, ja naprawdę mam bardzo wiele, bardzo dobrych rzeczy dzięki temu. Naprawdę, kochani, przez moją przeszłość jest bardzo wiele błogosławieństwa w tej chwili w moim życiu. I cała sztuka to po pierwsze, nie zrównywać tego błogosławieństwa z tamtym złem, tylko tamto zło nazwać złem, ale że Bóg potrafi na nim zbudować jakieś dobro, to nazywajmy to dobrem. Jednocześnie absolutnie nigdy nie chcieć wracać, nie, do tego, co było. Bo sobie powiem, dobra, to może na kolejnym takim złu będzie jakieś błogosławieństwo dla mnie zbudowane, nie? Kochani, bo my tak często nie potrafimy, ja tak słyszę, że ludzie, wiecie, tkwią na przykład w czymś złym i mówią, ojcze, ale mam jednocześnie w tym złym jakieś dobre rzeczy, no to chyba powinienem zostać w tym, no bo przecież, no bo mam dobre rzeczy. Nie. Tak, te dobre rzeczy ceń, te dobre rzeczy błogosław, te dobre rzeczy, jeżeli się będzie dało je kontynuować, same te dobre, to je zostaw, a jeżeli się okaże, że nie można je kontynuować, bo są za cenę tamtego zła, to trzeba je zostawić. Kochani, Pan Bóg nas po prostu szuka w każdej sytuacji. Pan Bóg nam chce błogosławić po prostu w tym, w czym jesteśmy, jakkolwiek to wygląda. Pan Bóg się nie obraża i nie mówi, o, tutaj złoto ci tu żadnego dobra nie dam, bo nie będę ci potwierdzał, że to zło nie jest złe. Kochani, zobaczcie, bo to jest takie nasze myślenie, nie? Kiedy mówimy na przykład, jak ktoś ma jakiś kontakt, nie wiem, z ludźmi tam szemranymi albo bierze udział w czymś, co jest podejrzane, tak? To u nas w kościele od razu się tak mówi, o nie, bo w ten sposób chodząc tam to legitymizujesz tamto zło. Uwaga, Jezusowi to zarzucano. Dlaczego on je i pije z celnikami i grzesznikami, nie? Czyli on w ten sposób potwierdza ich możliwość do grzechu? Nie. Kochani, nie bądźmy takimi, przepraszam za to słowo, takimi tępymi chrześcijanami. Bo to jest tempota. To jest taka tempota, która po prostu takim ciosanym, wiecie, ciosanym toporem próbuje po prostu ciąć rzeczywistość na dobrą i na złą. I oczywiście zaraz tu padną, wiecie, cytaty. Niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Kochani, to jest zwykły grzech przeciwko drugiemu przykazaniu, kiedy ktoś takie coś robi, czyli wykorzystywanie Słowa Bożego do swoich własnych poglądów. Bo ten fragment o tym, że niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, dotyczy czegoś kompletnie innego. Tłumaczyłem to już wiele razy. Ale wiem, że tak będzie, że to zawsze mówimy sobie, to jest rozmywanie prawdy. I kochani, oczywiście, czy jest możliwe rozmywanie prawdy? Na pewno, że jest. A nie na tym ono polega. To, że umiemy zobaczyć w różnych rzeczywistościach, że są tam elementy dobre i elementy złe. I że elementy złe mamy odrzucać, a elementy dobre mamy zostawiać. I że nie wszystko jest jednorodne. To nie jest żadny brak. Tak, tak, nie, nie. Tylko to jest mądrość. To jest mądrość, która widzi, że rzeczywistość nie jest jednorodna. Kochana, dziękuję za twoją wiadomość. Bardzo się cieszę, że udało ci się wyrwać z tego niedobrego serialu, no bo nie oszukujmy się, jeżeli tam jest wypełniony seksualnością, wypełniony scenami i tak dalej, nie wracaj do tego. Jeżeli wiesz, że to ci źle robiło, to nie wracaj do tego. Jak będzie drugi sezon, jak będzie kolejna książka, spróbuj się powstrzymać. A jednocześnie ceń dobro, które z tego wyniknęło, co się stało. Ceń dobro, że twoje małżeństwo jest jeszcze lepsze dzięki temu. I chwała Bogu, i chwała Bogu. I umieć to rozróżniać, umieć to zobaczyć. To prawdziwa mądrość. Moi drodzy, taka dzisiaj historia na tą naszą niedzielę palmową, na ten w sumie koniec Wielkiego Postu. Kochani, mam jedną smutną wiadomość. Będzie teraz tydzień przerwy w historiach potoczonych, bo za tydzień jest niedziela Zmartwychwstania, są święta. Jest przerwa, jest urlop. Ja też chcę sekundkę odpocząć. Więc nie chciałbym teraz, wiecie, w Wielkim Tygodniu nagrywać, nie wiadomo ile. Co tam mogłem, to ponagrywałem już, żebyście mieli na Wielki Tydzień, ale pozwólcie mi też odetnąć sekundę. Więc koniec, za tydzień nie będzie historii potłuczonych. Będą oczywiście zaraz potem, czyli pewnie w Niedzielę Miłosierdzia wrócimy z historiami. Więc tylko taka jedna świąteczna, tygodniowa przerwa. Dacie radę. Będą oczywiście też inne nagrania na Languście, bo mam tam różne przygotowane dla Was, więc czegoś tam będzie można sobie posłuchać. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko zawsze kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię. No i do usłyszenia w naszych kolejnych spotkaniach. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa, pa.